Ja z wykształcenia jestem chemikiem, a ze specjalizacji, którą przez ostatnie prawie 20 lat uprawiałem, to jest tak zwana chemia medyczna albo chemia biologiczna, co jest szerszym pojęciem. I rzeczywiście udało nam się parę rzeczy zrobić do tego stopnia, że mamy spore uznanie i w tych wszystkich takich bibliometrycznych parametrach jesteśmy bardzo dobrzy. Należymy do czołówki europejskiej właściwie i to nas bardzo cieszy. Oczywiście to nie jest tylko moja zasługa, ale ja przez cały czas pracowałem z bardzo dużą grupą młodych ludzi. Mam prawie 400 doktorów wypromowanych. Z tych doktorów powstało całkiem sporo profesorów i doktorów habilitowanych, także to był twór zespołu dość sporego w sumie. No i moją taką prawie obsesją była współpraca z innymi zespołami z całego świata. I zawsze opowiadam, że moim największym osiągnięciem w życiu, to jest troszeczkę takie z boku stwierdzenie, wie pani, ja opublikowałem dużo prac, ale to mnie mniej cieszy niż to, że w tych pracach mam 600 ponad różnych autorów. To jest niesamowite. I zawsze opowiadam tę anegdotę. Jeden z współautorów jest dziewczyna z Madagaskaru. Ja promowałem kilku doktorów we Francji, która była wtedy we Francji. Niestety nie zrobiła doktoratu, bo pojechała do domu na wakacje czy na święta, już jej nie wypuścili z powrotem. W związku z tym nie poznałem jej, ale mam pracę z tą dziewczyną.
Czyli gdyby pan profesor chciał objechać dookoła świata, to mógłby się zatrzymywać u swoich doktorantów.
To znaczy, ja właściwie byłem prawie we wszystkich krajach między Tokio a Rio de Janeiro. Ale co jest bardzo przedziwne, czego moi różni przyjaciele nie mogą zrozumieć, to jest to, że ja nigdy nie byłem w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych byłem jeden dzień. Jak wracałem z Japonii do Europy i w Anchorage musieliśmy wylądować. Wylądowałem, bo się coś popsuło i cały dzień byłem, ale byliśmy na lotnisku zamknięci, także...
To niechęć do Stanów Zjednoczonych?
Nie, ja po prostu nie miałem kiedy. Po drugie, ja miałem masę współprac w Europie i właściwie jeździłem bez przerwy. Ja spędziłem prawie 4 lata we Francji w sumie, jakby dodam, i 4 lata we Włoszech. No, czas jest ograniczony, także nie potrafiłem więcej.
Panie profesorze, może pan odpowie na pytanie, które mnie nęka od pewnego czasu, szczególnie po rozmowie z mikrobiologiem, kierownikiem zakładu mikrobiologii przy naszym szpitalu klinicznym. Gdy rozmawiałam z nim o zakażeniach bakteryjnych, powiedział, że jeżeli uznać, że antybiotyki są bronią na bakterie, to myśmy tę walkę przegrali. Od dłuższego czasu nie wyprodukowano żadnego antybiotyku, który byłby skuteczny. Ja słyszałam, że pan profesor pracuje nad nową bronią.
Tak, to znaczy w tym roku przyznano mi grant, który się nazywa Maestro. To jest najbardziej, że tak powiem, prestiżowy grant w Polsce. I tematem tego grantu jest, czym zastąpić antybiotyki. To znaczy, w jaki sposób radzić sobie z bakteriami, jeżeli antybiotyki przestają działać. Rzeczywiście to jest bardzo poważny problem, dlatego że jak weźmiemy statystyki WHO na przykład, to są miliony ludzi, które dlatego umrą, że nie ma szans, żeby im pomóc przy pomocy antybiotyków. To jest rzeczywiście duża tragedia, a sami sobie żeśmy zasłużyli, bo żeśmy beznamiętnie używali antybiotyków, a bakteria też się zmienia i potrafiła znaleźć ochronny czy obronny mechanizm na to, żeby z antybiotyku zrobić bezużyteczny związek chemiczny.
Bardzo inteligentne są bakterie.
Bardzo są sprytne, niesamowicie. To najlepszy przykład to jest penicylina, prawda, która kiedyś na wszystko działała, a w tej chwili jest bezużyteczna, co najwyżej może wywołać bardzo silne alergie i doprowadzić nawet do śmierci.
Na czym polega istota badań, którymi pan kieruje?
Idea tego projektu jest taka, że organizm, w którym ta bakteria, niedobra bakteria, bo mamy bardzo dużo dobrych bakterii w sobie.
Na całe szczęście.
Ale ta bakteria, z którą walczymy, potrzebuje pewnych rzeczy, które my również potrzebujemy. Takim bardzo sztandarowym i może dość zrozumiałym przykładem to jest żelazo. Żelazo człowiekowi jest potrzebne, no bo mamy hemoglobinę, pełno białek żelazowych, żeby żyć. Jeżeli usuniemy żelazo z naszego organizmu, to koniec życia. Ale bakteria też potrzebuje żelaza. Jak zabierzemy jej to żelazo lub doprowadzimy w jakiś sposób do tego, że ona nie dostanie tego żelaza, to jest koniec z bakterią wtedy. I są metody, żeby do tego doprowadzić. To znaczy w tej chwili tym, czym my się zajmujemy, chcemy dokładnie poznać mechanizm transportu żelaza od gospodarza, czyli od organizmu ludzkiego na przykład, do bakterii. Czy jest możliwość, żeby to żelazo zatrzymać, albo czy jest możliwość, żeby to żelazo zabrać bakterii? I to oczywiście do tego są potrzebne związki chemiczne i cała chemia taka, nazwijmy sobie ją medyczna, która, jeżeli nam się uda to wyjaśnić, to ułatwi rzeczywiście walkę z bakteriami. Człowiek się broni przed tymi bakteriami i ma pewne mechanizmy obronne, właśnie używając takich różnego rodzaju związków chemicznych, które utrzymują, albo nie pozwalają pewnym związkom chemicznym, na przykład jonom żelaza, przechodzenie do bakterii, ale to jest na ogół za słabe i trzeba to wspomóc.
A nie należałoby iść w tym kierunku, żeby wzmacniać odporność człowieka?
Oczywiście, ale odporność właśnie polega na tym, że organizm w różny sposób próbuje zastopować rozwój tych złych bakterii, stosując między innymi to, co my chcemy jak gdyby wspomóc. Zresztą cała ta dziedzina, to jest nowa dziedzina, której skład wchodzi to między innymi nasze badania, nazywa się, tego nie potrafię dobrze na polski przetłumaczyć, Nutrition Immunology, czyli immunologia żywieniowa, która wynika z diety ludzkiej. I to jest rzeczywiście w tej chwili bardzo mocna działka i bardzo się cieszymy, że udało nam się zdobyć projekt i mam nadzieję, że coś tam z tego wyjdzie. To jest długi projekt, jest sporo pieniędzy w tym projekcie, więc mam nadzieję rzeczywiście, że uda nam się coś zrozumieć z tego całego mechanizmu.
Pewno naukowcy na całym świecie się nad tym głowią, jak zastąpić antybiotyki, bo one muszą przejść do lamusa, tylko że zostajemy bezbronni.
Tak, to znaczy sytuacja w tej chwili jest taka, zresztą w tym projekcie my mamy współpracę z paroma bardzo dobrymi ośrodkami w Austrii, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, właśnie w Szkocji, no ale to w Wielkiej Brytanii. Także to już jest w tej chwili projekt międzynarodowy, jest parę silnych zespołów, które ze sobą współpracują. Ta współpraca wynika z paru rzeczy, z tego, że kompetencje są podzielone między różnych ludzi. Ale co jest dużo bardziej interesujące, czy ważne właściwie w takim problemie, to jest to, że to są bardzo drogie badania. Badania w ogóle takie biologiczne, czy do pograniczu chemii i medycyny są bardzo drogie z różnych powodów. Jeżeli sobie uzmysłowimy, że wprowadzenie nowego leku na rynek kosztuje w tej chwili do miliarda dolarów, to można sobie wyobrazić, że te badania po drodze, które prowadzą do wymyślenia leku, albo przynajmniej zaproponowania, to też jest bardzo, bardzo wysokie pieniądze. To kosztuje dużo pieniędzy.
I zawsze to jest długotrwałe, prawda?
I jest długotrwałe i dlatego jak się stworzy zespół, który jest sprawny i w miarę liczny, to szczególnie jest ważne w Europie. Zespoły w Stanach Zjednoczonych liczą po kilkadziesiąt osób, a w Europie po paru albo parunastu, to już jest duży zespół. Także w Europie taka współpraca między ośrodkami jest bardzo popularna i rzeczywiście skuteczna. I bardzo liczymy na to, że nam się to uda.
Panie profesorze, ten zespół, którym pan kieruje, jest związany z Uniwersytetem Wrocławskim? Czy to jest odrębna jednostka?
Projekt jest przy Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego i on będzie realizowany, jeżeli chodzi o stronę polską, przez ludzi z tego uniwersytetu i również przez ludzi ze Szkoły Medycznej w Opolu. Ja zlokalizowałem ten projekt w Wrocławiu głównie dlatego, że nie mieliśmy w Opolu laboratorium, bo żeby się starać o pieniądze na badania, to trzeba mieć w ośrodku, z którego się staram o pieniądze, jakieś laboratorium, które mi pozwoli ten projekt w dużej części zrealizować. Ale ludzie stąd również będą w to zaangażowani. Oprócz tego mamy współpracę z mikrobiologami z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Prawdopodobnie będziemy musieli nawiązać również współpracę z ludźmi, którzy zajmują się genetyką. Ale to są, że tak powiem, trochę przyszłościowe sprawy. Musimy na początku opanować tematykę w tym sensie, że powinniśmy się skoncentrować, znaczy wiedzieć, które związki naprawdę są istotne i dla których związków prowadzić badania tak, żeby dojść do bardzo konkretnych wyników.
A czas nagli. Ostatnio zderzyłam się z tym problemem, ponieważ pożegnałam przyjaciela, który chorował na nowotwór, ale terapeutycznie sobie z tym poradzono. Natomiast w szpitalu złapał to zakażenie szpitalne. Sepsy. Nawet nie do końca sepsa, ale z tym lekarze sobie nie poradzili.
Chemioterapia jest być może skuteczna w leczeniu nowotworów. Czasami jest. Ale ona, a propos tego, co pani powiedziała wcześniej, obniża mocno immunologię. Także to, że my sobie zaczynamy radzić z nowotworem, wcale nie znaczy, że my sobie poradzimy z czymś innym. To
się często, byle infekcja może powodować
bardzo, bardzo, bardzo złe skutki.
Jak długo będzie trwał ten projekt? Kiedy możemy spodziewać się efektów?
Ten projekt to jest na 5 lat. Większość ludzi zaangażowanych poza mną to są bardzo młodzi ludzie. I ja myślę, że uda nam się to w ciągu mniej więcej do 2 lat rzeczywiście pokazać, że coś się da zrobić i że te badania, które prowadzimy, mają sens. Bo ja myślę, że gdzieś tak po 2-3 latach przejdziemy również na badania mikrobiologiczne, czyli zobaczymy, jak się realizuje chemia w biologii.
A jak takie badania wyglądają?
Ponieważ ja właściwie całe życie zajmowałem się metalami w biologii, znaczy jaka jest funkcja metali, co one tam robią, to w tym konkretnym przypadku ten projekt dotyczy tego, w jaki sposób kontrolować transport metali w układzie człowiek czy organizm, bakteria. I ja myślę, że jest bardzo wiele rzeczy niezrozumiałych, ale to, co na początku musimy zrozumieć prawie do końca, to jest to, że jeżeli mamy jakiś metal, na przykład cynk, jony cynku, które są nam równie potrzebne jak jony żelaza, to w jaki sposób te jony oddziaływują z układami, które produkuje chemicznymi, które produkuje bakteria i którą produkuje człowiek w tej konkurencji do tego jonu cynku czy żelaza, wszystko jedno jakiego innego. Musimy dokładnie zrozumieć chemię tego. Znaczy wszystkie aspekty chemiczne. Jak to zrozumiemy, to będziemy wiedzieli, jak zmodyfikować ten cały układ, żeby to żelazo nie szło do bakterii, tylko wróciło do człowieka, albo nie pozwolić, żeby bakteria zabierała te jony z organizmu ludzkiego, co jest rzeczywiście bardzo, bardzo w tej chwili częste. Próbujemy zrozumieć specyfikę oddziaływań na przykład metalu z różnymi cząsteczkami biologicznymi, które są i u człowieka, i u bakterii.
Z niecierpliwością, panie profesorze, będziemy czekali na efekty pana działań. I mam nadzieję, że zechce pan się nimi podzielić również w naszym radiu.
Bardzo chętnie. To ja co prawda zawsze wysyłałem swoich współpracowników do mediów, bo oni są przystojniejsi ode mnie, na dziewczyny. Ja muszę powiedzieć, że coś, czego ja do dzisiaj nie rozumiem, jak popatrzę na swoich byłych współpracowników i obecnych współpracowników, którzy są z polskiej strony, to są prawie same dziewczyny, same panie. I zdarzają mi się panowie też, żeby nie było. Ale muszę powiedzieć, że to jest niesamowita historia, że zespół na Uniwersytecie Wrocławskim po mnie przejęła dziewczyna, która jest bardzo inteligentna, jest bardzo pracowita, jest bardzo utalentowanym człowiekiem i oprócz tego jest bardzo ładną kobietą. Także to ma wszystkie elementy, które
Polki czuję. Mają dobrą patronkę.
Mają.
Marię Kwiatkowską.
Tak, mają.
Też była urodziwą kobietą.
I bardzo sprawną. Ja byłem w Paryżu w jej laboratorium i tam rozmawiałem z ludźmi, którzy ją pamiętają, starszymi już bardzo ludźmi. Zresztą to laboratorium, które się nazywa Laboratorium Marie Curie, to tam w tej chwili jest tylko, znaczy to, co pamiętam z tego laboratorium, to był pojemnik tylko, z którego przywieziono rad ze Stanów Zjednoczonych. Ona kupiła gram radu, chyba bardzo małą ilość, to było bardzo drogie i tylko Amerykanie umieli to produkować. No i rzeczywiście widać skutki jej działalności tam bardzo do dzisiaj.
A musiałam jeszcze walczyć ze stereotypem, że kobieta tylko do garów?
No wie pani, to taki był żart, nie wiem czy pani wie, bo ona chciała robić doktorat w Krakowie. I profesor powiedział, że kobieta, doktorat i ona tego pojechała do Francji. Ktoś żartował, że on też powinien dostać Nobla za to, że nie przyjął jej na doktorat, bo gdyby przyjął na doktorat, to nikt by nie słyszał Marii Curie Skłodowskiej, czy Skłodowskiej powiedzmy.
Dlatego się trudno dziwić, że Polki takie są.
Nie są.
Cierpliwe, są bardzo uparte, inteligentne.
Tak, bardzo dobrze sobie radzą, to muszę powiedzieć.
Życzę, panie profesorze, powodzenia na tym polu, bo od waszej głowy zależy również nasz los. Od głowy naukowców, od twórczego myślenia.
Nie tylko. Jeżeli ja mogę jeszcze dodać coś na koniec, to ja jestem bardzo szczęśliwym właściwie człowiekiem w tej chwili, będąc w Opolu, dlatego że myśmy dostali pieniądze z miasta Opole na stworzenie laboratorium, które będzie mogło robić analogiczne badania, jak my robimy we Wrocławiu, gdzieś mniej więcej za 0,5 roku. Podziękowałem już panu prezydentowi za te pieniądze i obiecałem mu, że za rok przyjedzie i zobaczy, że my rzeczywiście działamy. Bo jeżeli nam się to uda, to w końcu nieduża szkoła medyczna w Opolu będzie naprawdę ważnym elementem. Ona już jest w tej chwili dość ważna po ostatnim rankingu, ale ja obiecałem miastu, generalnie panu prezydentowi, że pokażemy, że rzeczywiście nie wydał na darmo pieniędzy.
A Opole będzie znane nie tylko z Festiwalu Polskiej Piosenki.
No mam nadzieję, że nie tylko.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.